Już miesiąc trwają protesty rolników. Czy dalej mają sens? Co udało się osiągnąć? Czy grupa społeczna, która wytwarza tylko 2,5% polskiego PKB, powinna destabilizować życie wszystkich Polaków? Oto dziś zapytam profesora Sławomira Kalinowskiego, ekonomistę z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Zapytam o raport profesora analizujący protesty rolnicze. Porozmawiamy o propozycjach rozwiązań problemów rolników oraz o faktach i mitach związanych z polskim rolnictwem. Poproszę także o podsumowanie 100 dni rządu koalicji 15 października. Są też nowe informacje o najsłynniejszej uczelni pisowskiej w Polsce. Otóż rektor Paweł Czy, Collegium Humanum, zaczął sypać i chce być małym świadkiem koronnym. W takim razie będzie się działo, będzie o tym głośno. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Dzień dobry Państwu. Ze mną na łączach profesor Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Witamy Pana profesora bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
Panie profesorze, tak jak powiedzieliśmy we wstępie, już prawie miesiąc protestów, już chyba ponad nawet, bo 20 chyba się zaczęły, protestów rolników w Polsce. Pierwsze pytanie, co udało się osiągnąć? No bo Unia wycofała się z tego ugorowania, mamy jakieś porozumienia, miało być chyba we wtorek podpisane, w końcu było w środę między rządem a rolnikami. Co udało się na ten moment osiągnąć rolnikom?
Tak, ja myślę, że pierwsze i najważniejsze to jest to, co dzieje się na poziomie Komisji Europejskiej i ustaleń Komisji Europejskiej. To, co się wydarzyło w miesiące we wtorek i środę, o ile dobrze mówię, tak, sam miałem przyjemność uczestniczenia w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce, w której były poczynione dalsze ustalenia, czy elementy, które będą spełniane, tak by rolnicy zaprzestali strajków. Kilka jest ważnych elementów, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwszy to oczywiście 4% ugorowania, które rolnicy no, całą swoją mocą i całą stanowczością zwracali uwagę, że jest to jedna z przyczyn, która może wpływać na zmniejszenie rentowności ich działań. I to zostało obiecane, no bo jeszcze nie został oczywiście podpisany odpowiednie rozporządzenie, ale niemniej jednak już zostało obiecane, że 4% ugorowania zostanie wyłączone z Europejskiego Zielonego Ładu i stanie się takim elementem nieobowiązkowym, do którego będą dopłacane dodatkowe środki. To ważne z punktu widzenia rolników, bo będzie zachęcało, czyli to będzie taka marchewka bardziej niż kij w przypadku rolników.
Jeśli chodzi o ugorowanie, to zapytam w takim razie, czy te protesty powinny jeszcze trwać, zdaniem pana profesora, bo już trwają miesiąc, już coś się udało osiągnąć, jakieś te porozumienia z rządem są, no ale część rolników jest cały czas nieusatysfakcjonowana. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie?
Ja myślę, i to zawarliśmy w raporcie Ziarno Niezgody, analizę protestów rolniczych, że to jest jeden z elementów, na którym rolnikom zależało. Czy te protesty powinny trwać? Bo oczywiście z punktu widzenia naszego obywateli jest to element bardzo utrudniający nam życie, ale w przypadku rolników nie wszystkie założenia ich strajków zostały spełnione. Co więcej, Jeśli popatrzymy na efektywność ich działania, to z punktu widzenia rolników ostatni rok był bardzo trudny, a tym samym te działania czy realizacje ich postulatów no, nie zostały do końca spełnione. Ale musimy pamiętać, że dzisiejszy świat biegnie w dwie strony. Pierwszy świat to świat rolników, którzy dążą do zwiększenia swojego dobrobytu i trudno się dziwić, każda grupa społeczna dąży do osiągnięcia swojego dobrobytu. Ale drugi świat to świat, który widzimy za oknem, czyli zmiana klimatu, zmiany środowiskowe. I te wyzwania również są ważne. I tym wyzwaniom miał prostać, czy próbować sprostać Europejski Zielony Ład. I tu widzimy, te światy biegną w dwie strony. I trudno będzie się znaleźć takie rozwiązania, które zadowolą obie strony.
No właśnie, stąd też moje kolejne pytanie. Czy jak ocenia pan, czy rolnicy powinni, no tak jak pan powiedział, oni chcą walczyć o swój dobrobyt, no ale destabilizują życie prawie wszystkich, tak? Każdy, kto gdzieś tam dojeżdża do pracy, coś tam, no to ma problem, czy podróżuje więcej. Blokują przecież też czasami jakieś nawet dojazdy już do domów.
Gdzieś, ja dodam, ludzie... że ja sam miałem trudności powrotu z Rzeszowa, z Europejskiego Forum Rolniczego. Wracaliśmy ponad 7 godzin, bo musieliśmy objeżdżać przez małymi uliczkami, małymi jakimiś ścieżkami czy drogami w różnych miejscowościach. Bardzo wydłużyła nam się droga i bardzo utrudniła. Ja myślę, ja przepraszam, że tak przerwałem, ale tutaj tak trochę może wyprzedzę. Wydaje mi się, że takie utrudnienia mogą powodować w oczach opinii publicznej, czyli osób nie bezpośrednio związanych z rolnictwem, no, obniżenie no, takiego poczucia, że te strajki są, że te strajki są ważne i powinniśmy je wszyscy wspierać. To jest bardzo trudne dla tych, co faktycznie no to, jakieś z tytułu strajków ponoszą straty czasu, straty pieniędzy, straty możliwości i tak dalej, no to myślę, że w ich oczach ten strajk nie zyskuje na znaczeniu, a wręcz przeciwnie.
No właśnie, no bo w oczach, tak jak obserwuję, no ja nie jestem ze wsi, zawsze jestem, byłem wychowany w mieście, także jakoś ciężko mi się utożsamiać, ale jak patrzę po ludziach, no to oni nie rozumieją tych rolników, bo ci rolnicy nie wydają się jakoś najbiedniejszą grupą społeczną. Te traktory mają za miliony, często z jakichś unijnych pieniędzy, no ale są tacy bardzo krzykliwi, bezczelni, utrudniający życie. Czy myśli pan, że ta sympatia się jakoś na trwale odwróci? No bo jednak zawsze gdzieś tam było to, że Polska no to rolnictwem stała i ta sympatia, większość ludzi gdzieś rodziny zawsze na wsi miała i sympatia z tą wsią jakaś była. Czy to się może zmienić?
Ja dodam, że badania, które były prowadzone opinii publicznej, wykazują, że był moment, że to było prawie 80% społeczeństwa popierało żądania rolników i te strajki. Nie wiem, jak wyglądają ostatnie diagnozy i ostatnie badania opinii społecznej, ale myślę, że wraz z utrudnianiem no, życia i jakby takie wchodzenie w nasze bezpieczeństwo indywidualne, no te opinie mogły spadać. Ale tutaj dodam, tak trochę przyczepię się do fragmentu wypowiedzi, że to bogata grupa społeczna. Nie wszyscy. Musimy pamiętać, że my w Polsce mamy blisko 1 300 000 gospodarstw rolnych. Z tego zaledwie 300, może 400 działa efektywnie na rynku. Koło 800 tysięcy gospodarstw rolnych, 800, może nawet więcej, nie prowadzi działalności rynkowej. I to jest istotne, bo to są gospodarstwa, które nie są bogate. To są gospodarstwa bardzo często osiągające straty, żyjące na granicy minimum egzystencji. I to jest niebezpieczne. Jakie są przyczyny Odwołuję się do naszego raportu, który z profesorem Wawrzyńcem Czubakiem i z profesorem Benedyktem Peplińskim próbowaliśmy opisać, bo one są bardzo wielopoziomowe i bardzo złożone. Tak, no, tych przyczyn jest wiele, może za chwileczkę jeszcze o nich porozmawiamy. Ale tu jeszcze muszę, bo dopowiedzieć, te maszyny, które używają, proszę pamiętać, bo tu byśmy byli dość niesprawiedliwi, traktując je jako element ich wyposażenia domowego. Tu trzeba pamiętać, że to jest instrument ich pracy. Często na bardzo wysokim kredycie, bardzo długookresowym, to musimy pamiętać, żeby oddać im sprawiedliwość, żeby nie traktować tego jako ich element no, takiego dobrobytu indywidualnego, a raczej no, wymagań, przed którymi stawia europejska polityka rolna. No, tak bym powiedział w takim uproszczeniu. Pytanie, oczywiście tutaj może pojawić się pytanie i uzasadnione pytanie większości społeczeństwa, no tak, no ale to częściowo na preferencyjnych kredytach, z których my nie możemy korzystać. I myślę, że część osób będzie miała rację. Z drugiej strony część osób się zapyta, no tak, ale każdy rolnik musi posiadać maszynę czy urządzenie? Pewnie nie, pewnie tutaj ważne byłoby, by powstawały spółdzielnie czy kooperatywy, które dzieliłyby się tymi maszynami, wówczas koszty pracy jednostkowej też by mogły spaść. To jest wiele pytań, bardzo złożony problem, bardzo niezero-jedynkowy.
No właśnie, to przejdźmy, może już pan parę razy zaanonsował ten temat raportu Instytutu Finansów Publicznych, którego pan profesor jest współautorem, Ziarno Niezgody, analiza protestów rolniczych. I może zanim przejdziemy do tych głównych jakby wniosków, to jeszcze odnośnie tego, co pan profesor powiedział, słabości polskiego rolnictwa. Tam znalazłem takie podsumowanie. Główną słabością polskich gospodarstw rolnych są ich właśnie niewielkie rozmiary. Według danych GUS-u ponad połowa z polskich gospodarstw ma mniej niż 5 hektarów. To jest bardzo mało. Niemal 3/4 nie przekracza 10 hektarów. No i jeszcze średnia, że w Polsce średnio gospodarstwo ma 11,42 hektara. W Unii jest to średnio 17,4. No to czyli mamy mniej więcej, no, troszeczkę więcej niż połowa tego, co jest w Unii. No, przyczyn jest wiele, pewnie od jeszcze zaborów i tego dzielenia zawsze ziemi na synów. Nie będziemy w to wielce może wchodzić, ale jakie jest na to pana profesora zdaniem lekarstwo? Bo wiadomo, komuniści próbowali jakieś spółki, tak, spółdzielnie, żeby to jakoś łączyć. Wiemy, jak to się głodem skończyło. Jakie jest lekarstwo właśnie na takie rozdrobnienie gospodarstw w Polsce?
No właśnie, to rozdrobnienie struktur agrarnych i co za tym idzie rozdrobnienie produkcyjne, no jest jednym z najważniejszych takich dysfunkcji polskiego rolnictwa, bo mały areał powoduje czy uniemożliwia generowanie odpowiedniego dochodu, odpowiednio wysokiego dochodu. Tak jak powiedziałem, o właśnie, tu pojawił się slajd, ponad połowę ma mniej niż 5 hektarów, prawie 3/4 ma mniej niż 10 hektarów, a tylko te największe powyżej 20, może powyżej nawet 50 hektarów, czyli te około 5, no i w zależności jak będziemy patrzeć, ale jeśli powyżej 50 hektarów to jest około 3% gospodarstw rolnych, to one głównie są gospodarstwami rynkowymi. No i właśnie, jakie są rozwiązania? Oczywiście, my mamy złe wspomnienia, chodzi tutaj o pamięć historyczną, złe wspomnienia dotyczące kolektywizacji rolnictwa. Ono się nie sprawdzało, bo ono było wymuszone. Ono było takim elementem nieefektywnym w wielu przypadkach z zasady. Jakie przyczyny? Każdy może sobie oczywiście przypomnieć, co się działo w państwowych gospodarstwach rolnych. Ale mamy inne czasy. Gospodarstwa rolne powinny działać efektywnie, obniżać koszty, zwiększać efektywność wytwarzania i zwiększać zyski. I tu konieczna jest integracja i pionowa, i pozioma, czyli między gospodarstwami rolnymi, ale też między różnymi etapami wytwarzania, tak żeby dywersyfikować działalność, może dywersyfikować produkcję, ale też dywersyfikować ryzyko działania. Ja wiem, dla wielu gospodarstw rolnych, ja nie pamiętam teraz ile w Polsce, nie przypomnę sobie, gdzieś to chyba nawet w tekście zapisywaliśmy, ale teraz sobie nie przypomnę, czy około 9% w Polsce gospodarstw rolnych działa w różnych spółdzielniach, w różnych kooperatywach czy różnych porozumieniach. Na świecie jest to znacznie więcej. Znacznie więcej, a jeśli to, co pan redaktor wspomniał, Unii Europejskiej mówimy o 17 hektarach średniej, ale jeśli popatrzymy na Niemcy, czy Danię, czy Francję, no to jest pewnie powyżej 60 hektarów. W Czechach powyżej 120. No właśnie, i te gospodarstwa we Francji, w Niemczech, Danii, Czechach, one są efektywniejsze niż polskie. Jeśli chcemy dogonić w tym zakresie Unię Europejską, ale też jeśli chcemy być efektywni w perspektywie wstąpienia do Unii Europejskiej czy większej współpracy z Ukrainą, my musimy zwiększać areał. Musimy zwiększać areał, bo tylko wtedy no jest szansa na generowanie wyższych zysków, czy w ogóle generowanie zysków. I to jest wyzwanie. Wyzwanie jeszcze zarówno dla gospodarstw rolnych, jak i dla państwa. Państwa w sensie rządu. No ale tu pojawia się kolejny problem. Pojawia się problem, co zrobić z tymi gospodarstwami małymi, często są nazywane w ekonomii karłowatymi, bardzo rozproszonymi, bardzo poszatkowanymi areałowo i położonymi w różnych częściach gmin, a nawet i powiatu, i też województwa. I co zrobić z tymi osobami, które z tego rolnictwa będą musiały odejść. To jest duże wyzwanie, bo nie możemy oczywiście wylać dziecka z kąpielą, powiedzieć, dobrze, czeka nas sytuacja, że część osób będzie musiało odejść z rolnictwa, czyli to się mówi dezagraryzacja, ale jaki mamy pomysł na te osoby? Nie można ich zostawić samemu sobie. I to jest bardzo ważne wyzwanie strukturalne, z którym musi sobie poradzić i minister rolnictwa, i minister rozwoju regionalnego, i w ogóle cała Rada Ministrów, no tak, żeby takim makroekonomicznym wyzwaniu nie pozostawić tych ludzi na lodzie, tak mówiąc kolokwialnie.
To też się chyba dzieje już od kilkudziesięciu lat, to odejście z rolnictwa. Tu jeszcze może...
Od razu tak dopowiem. Właśnie nie. Nie? Są odejście, ale ciągle mamy... Oczywiście, no, jeśli popatrzymy w perspektywie 20-30 lat, to tak, to część osób odchodzi od tego rolnictwa, bo dziedziczenie przez młodsze pokolenia bardzo często wiąże się z tym, że część odchodzi młodych osób z rolnictwa. Ale ciągle ta dezagraryzacja, mimo, tak jak słusznie pan redaktor powiedział, ona ciągle następuje zbyt wolno. Ale koniecznie tutaj, ja zawsze daję przecinek, że konieczne tutaj jest znalezienie miejsca na rynku pracy, czy w ogóle miejsca dla osób, które z tego rolnictwa odchodzą, bez szkody dla ich sytuacji materialnej, dobrobytu.
No to z tym... To obserwujemy tutaj w województwie lubelskim. Ja jak widzę po gdzieś tam tych ludziach, których znam, no to na wsiach już coraz mniej ludzi żyje z rolnictwa, ale jakby nie ma właśnie tego rynku, żeby oni byli gdzieś zatrudnieni na wsi. No i kończy się tym tak, że wyjeżdżają albo za granicę na stałe, albo jadą, nie wiem, na 3-4 miesiące, pracują w roku, wracają i żyją z tych pieniędzy, które tam zarobią. Ja jeszcze tylko odnośnie tych hektarów...
Ja mogę coś tylko dopowiedzieć do tego, bo to, co pan powiedział, to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Około 8-9% osób żyje z rolnictwa. W Unii Europejskiej to jest 3-4%, czyli widzimy w Polsce to nadal jest dużo, chociaż mniej niż to było jeszcze kilka lat temu. Jeśli popatrzymy na wieś, to będzie około 20 powiedzmy procent, ale to też różnie wygląda. Więc to jest bardzo ważne. W Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, 3,5-4% osób, w niektórych krajach nawet mniej, żyje z rolnictwa, w Polsce znacznie za dużo. Tak jak pan powiedział, i to też jest bardzo ważne i dlatego przepraszam, że przerwałem, ale chcę to podkreślić. Większość gospodarstw czy członków gospodarstw rolnych, 5 hektarowców, czy nawet do 10 hektarów, one bardzo często to są dwuzawodowcy. Pracują jednocześnie w rolnictwie, jak i w innej działalności usługowej, czy no jakiejkolwiek budowniczej i wszelkiej pracy najemnej. To jest bardzo istotne, no to trzeba zwrócić uwagę. A jeśli ktoś pracuje na dwa etaty, no to ta efektywność tej działalności rolniczej będzie bardzo ograniczona.
Tu jeszcze te liczby uwypuklając, bo tam rzucamy jakieś tymi hektarami, tu jest, myślę, że warto zwrócić uwagę to, co pan profesor powiedział, że w Polsce te duże gospodarstwa, czyli tam powyżej powiedzmy 50 hektarów, to jest 3%, tak, polskich gospodarstw, tak. A w Niemczech średnia gospodarstw to jest 60 hektarów, tak? Czyli to jest przepaść pomiędzy tymi rozdrobnieniowa, jeśli chodzi o skalę właśnie polsko-niemiecką.
A jak jeszcze dodamy do tego, że w Ukrainie te największe holdingi rolne mają po 350 tysięcy hektarów, to widzimy, że ta konkurencja z tymi największymi holdingami, czy też największymi, i to nie tylko w przypadku Polski, ale nawet europejskich, czy Francji, czy Niemiec, czy Hiszpanii, czy innych rolniczych krajów, będzie bardzo trudna. Więc my już teraz powinniśmy myśleć, co zrobić. Co zrobić, bo małe gospodarstwa nie będą konkurencją dla dużych gospodarstw rolnych, czy to na zachodzie Europy, czy to myśląc o Ukrainie. Ale my chyba przesypiamy ten czas, bo zamiast myśleć, jak iść krok naprzód, skorzystać z tego, że na przykład przetwarzamy zboże ukraińskie, produkujemy jakieś wytwory z niego i jesteśmy pośrednikiem, chociażby poprzez drogę morską czy drogę lądową, i zarabiać na tym, to my ciągle się zastanawiamy, co robić. W Rumunii ostatnie 2 lata wykorzystali na rozbudowę portów, które oczywiście to nie rozwiązało całkowicie sytuacji, tam też strajkują, ale było krokiem do przodu. A my ciągle myślimy, co robić, zastanawiamy się, czy tranzyt przez Polskę tak, czy nie, czy jakoś pomóc, chcielibyśmy pomóc, a jednocześnie zakazujemy. No tak, jesteśmy troszeczkę w takim rozedrganiu rolnym czy polityki rolnej i ciężko tę sprawę rozwiązać.
Mhm. Kontynuując jeszcze ten wątek, powiedzmy, zmian w polskim rolnictwie, zanim przejdziemy już konkretnie do tych protestów analizowanych w pana raporcie, mnie zaskoczył taki akapit historyczny w pańskim raporcie, którego pan był współautorem. W 2004 roku, czyli rok przystąpienia do Unii, polski sektor rolniczy osiągnął wartość dodaną na poziomie około 7 miliardów euro. To była 1/3 tego, co w Niemczech, 2/3 co w Holandii. W ciągu 2 dekad wartość dodana rolnictwa zwiększyła się do poziomu 22 miliardów euro. No, wzrost ponad 3-krotny. W 2004 byliśmy na 8 miejscu w UE, a teraz skoczyliśmy do 1. piątki. Dla mnie jako dla laika i patrzącego na wieś gdzieś tam z boku, no to jest zaskoczenie, bo jak ja pamiętam te lata właśnie 2000 czy 90, no to ta wieś, powiedzmy, tętniła życiem i gdzieś tam te krowy i tak dalej, świnie wszędzie były, jechało się przez Polskę, no to tych rolników, ten chmiel wszędzie był. Teraz jest tego mało, no a mamy 3 razy więcej pieniędzy generowanych. Z czego to się bierze?
To wartość dodana to jest akurat fragment doktora Sławomira Dudka i to jest tak jakby komentarz do naszego raportu. Ta wartość dodana, między innymi ten wzrost wartości dodanej, wynikał z nożyc cen. Już wyjaśniam, co to oznacza, czyli niższych kosztów zakupu surowców, ale przede wszystkim środków ochrony roślin i no, generalnie nawozów. A ceną sprzedaży. Pamiętajmy, że w ostatni dwa lata temu, mamy 2024, czyli w 2022 roku, te ceny produktów rolnych były bardzo wysokie. A kupujący nabywali czy to nawozy, czy to środki ochrony roślin, no rok wcześniej, dwa lata wcześniej, kiedy ich ceny były relatywnie niskie. Stąd też taki wysoki wzrost wartości dodanej, który no, te nożyce w ostatnim roku właściwie uległy na takiej zmianie, że środki ochrony roślin ciągle rosły, a ceny towarów czy surowców spadały, co powodowało w efekcie straty dla rolników. Ale jeśli faktycznie to co pan mówi w tej długiej perspektywie, musimy zwrócić uwagę, że w poprzednich latach rolnicy osiągali niebagatelne zyski i to był taki spadek z wysokiego konia. Zaczęli inwestować w nowe maszyny, w nowe urządzenia, w nowe wyposażenie, również w magazyny i inne elementy służące poprawie ich konkurencyjności, a tutaj ceny nagle zaczęły spadać. Ceny pszenicy, ceny kukurydzy, ale też soi. My o soi najmniej mówiliśmy, bo nie udałoby się wszystkim powiedzieć w raporcie. Ceny tych produktów zaczęły spadać, a rosły cały czas ceny nawozów i środków ochrony roślin.
Czyli podsumowując, w ostatnich latach rolnikom było bardzo dobrze, tak, bo sprzedawali drogo, a mieli niskie koszty. Teraz się to zmieniło, tak, bo teraz już sprzedają taniej, a mają wyższe koszty i stąd jest, powiedzmy, ten taki szok. Panie profesorze...
Właściwie od 2023 roku ceny produktów rolnych nieustannie spadały. Czyli cały poprzedni rok to był spadek cen i tutaj nie mówimy nawet o mniejszym przyroście tych cen, ale o spadku, faktycznym spadku tych cen na rynku, co jest istotne dla rentowności w poprzednim roku, ale jednocześnie te nożyce cen w poprzednich latach, one na korzyść rolników następowało takie rozwarstwienie. Ostatni rok był w tym przypadku bardzo negatywny dla rolników.
Panie profesorze, ja przeczytam taki akapit, to nie jest z raportu, ale z tego takiego artykułu w Instytucie o raporcie. Ani zboże z Ukrainy, ani Europejski Zielony Ład nie są przyczynami niskich cen skupu zboża w Polsce. Problemów nie rozwiąże więc ani embargo, ani rezygnacja z działań proekologicznych. Bardziej pomógłby lepszy dostęp do informacji o trendach na światowych giełdach, wsparcie dla konsolidacji małych gospodarstw rolnych oraz rozbudowa sieci transportu lądowego i morskiego umożliwiająca eksport poza Europę. Można powiedzieć, takie trochę podsumowanie raportu. Wskazujecie, że w 2023 roku do Polski zaimportowano 1 000 000 ton zbóż z Ukrainy, a nasza krajowa produkcja była na przykład na poziomie 35,2 ton, czyli że to nie mogło być znaczące, jeśli chodzi o spadek cen. Jak to jest? Bo tam macie w raporcie taką sekcję właśnie fakty, mity. No, wśród takich medialnych informacji, no to rolnicy właśnie protestują przeciwko temu zbożu z Ukrainy i polityce Unii Europejskiej. Czy się jakoś rozprawiacie? Na co wskazujecie w waszym raporcie, jeśli chodzi o prawdziwe przyczyny tej złej czy gorszej sytuacji? Już troszeczkę pan o tym powiedział, że zmiany tych cen, ale może chciałby pan to rozwinąć.
Tu jest właśnie ważne. Faktycznie w tych hasłach, które się pojawiały podczas protestów, no to głównie słyszeliśmy Europejski Zielony Ład. I tutaj dodam, nasze rozmowy z rolnikami bardzo często sprowadzają się do tego, że większość nie do końca wie, z czym to się wiąże. A to też jest element, który powoduje obawy, że Europejski Zielony Ład spowoduje dalszy spadek efektywności wytwarzania, czy też rentowności wytwarzania. I to jest bardzo istotny problem. Drugi, no to oczywiście zboże z Ukrainy, który jest bardzo często na transparentach. Dla nas najważniejszym jest niezadowalająca sytuacja ekonomiczna produkcji rolnej. I my zwracaliśmy uwagę, że to powinno pojawiać się na transparentach. Oczywiście to byłoby trudniejsze do takiego przekazu medialnego i chyba trudne do zaakceptowania. My w wielu punktach pokazywaliśmy te mity. Mówi się o zalaniu polskiego rynku zbożem ukraińskim. Oczywiście w pierwszym roku wpłynęło blisko chyba ponad 3 miliony ton zboża, w poprzednim milion, ale to tylko przez 4 pierwsze miesiące, bo później pamiętamy, że było embargo, czyli łącznie ponad 4 miliony ton zboża. Ale jeśli popatrzymy w takiej skali globalnej, ile to jest na tle Unii Europejskiej tego zboża, albo popatrzymy w takiej skali, ile jest to w porównaniu z tym, co wytwarzamy w Polsce, no to już nie jest to takie oczywiste, że jest to zalanie polskiego rynku zbożem ukraińskim. Niemniej jednak jest ono widoczne dla przeciętnego rolnika, ta sytuacja, kiedy to zboże wpływa do Polski, a on nie może sprzedać swojego zboża. Ja przypomnę, że mamy niemal 9, mieliśmy, bo to już jest oczywiście pewnie mniej, niemal 9 milionów ton zboża w zapasach, w magazynach, który jeszcze nie mogliśmy wykorzystać, czy nie możemy nadal wykorzystać, sprzedać, no to każda tona, każdy milion ton, czy każdy nawet mniejsza ilość zboża będzie takim elementem zapalnym. I to jest ważny element. Faktycznie to, co pan powiedział, 35 milionów ton zboża wytworzyliśmy, 25 milionów ton zboża mniej więcej zużyliśmy, plus import, eksport i zapasy, to zostaje nam niemal 9 milionów ton zboża.
Panie profesorze, to na koniec tego wątku chciałbym jakieś pana przewidywanie. Jak pan przewiduje dalej tą sytuację? Skończą się te protesty? Zostanie osiągnięte jakieś porozumienie? Czy będzie się to jeszcze tliło miesiącami?
Ja obawiam się, i to, co słyszymy z ostatnich zapowiedzi, że rolnicy dostaną dopłaty i kolejny raz otrzymają środki, które mają im zrekompensować niskie ceny zboża, spowoduje, że my ciągle nie będziemy rozwiązywać tych problemów strukturalnych, tych długoterminowych. Znowu załagodzimy problem na chwilę, ale za chwileczkę będą zboża, znowu problemy z niską ceną, bo tutaj my nie powiedzieliśmy jeszcze o handlu Rosji, czy udziale Rosji, czy krajów Mercosur, czy Australii na rynku. I to wszystko też jest bardzo ważne i wpływające na ceny na rynkach światowych, na giełdzie Matif między innymi. O tym nie powiedzieliśmy. To jest bardzo złożony problem. Ale tutaj jest istotne to, że my znowu załagodzimy sytuację na chwilę, na moment. Może dopłacimy do tych nadwyżek, czy tego zboża zgromadzonego, który nie udało się sprzedać, albo rolnicy sprzedadzą po niskich cenach, ale musimy się zastanowić, co dalej. Co z tą rozdrobnioną strukturą gospodarstw rolnych, co z elementami, które powinniśmy wykorzystać, co z informacją rolną, z której mogliby rolnicy korzystać i byłoby takim elementem, wiedzieli po ile i gdzie i kiedy sprzedać to zboże. Tych elementów jest bardzo, bardzo wiele.
Czyli przykleimy plaster na ranę, tak jak znowu się skończy socjalem, tak jak było zapisu, jakieś tam projekty, tam te świnia plus, tam koń plus, tak, tego typu, a nie zmienimy
przyczyn. Właśnie, ale to będzie
przyczyn,
plaster,
tak?
Przylepiony na ranę, która ciągle się nie goi. My tak. Ciągle odrywając ten plaster, tą ranę rozdrapujemy i od początku mamy te same problemy. To, co właśnie pan powiedział, my te problemy są... powracają i konflikty z regularnością przed żniwami, bo mamy za dużo zboża w magazynach, po żniwach, bo mamy niskie ceny zboża. I tak będziemy w nieskończoność.
Obserwując, raz mamy klęskę urodzaju, a raz jest z kolei klęska nieurodzaju. I to tak zawsze jest jakaś klęska. Panie profesorze, może chciałbym przejść na koniec jeszcze, bo 100 dni rządu Donalda Tuska. Pan jako też nie tylko specjalista od polskiej wsi, ale ekonomista. Jak pan ocenia? Bo no są jakieś głosy, że będzie teraz, jest projekt zmiany tej składki zdrowotnej, ale przedsiębiorcy narzekają, że miały być uproszczone, obniżone podatki. No a na razie tego jest niewiele. Jak pan z perspektywy ekonomisty ocenia te 100 dni rządów koalicji 15 października?
Ja myślę, że tutaj jest ważne kilka elementów. Koalicja 15 października oczywiście obiecała każdy z podmiotów, bo wiemy, że tych podmiotów w tej koalicji jest, powiedzmy, takich ogólnych przynajmniej 4, bo to jest i Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska, i Lewica, i PSL, i Polska 2050. I każdy z tych podmiotów obiecywał. Ja myślę, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Każdy obiecuje wiele, tak żeby przekonać społeczeństwo. Jak widzimy, po każdych wyborach jest ten sam problem, że nie wszystkie obietnice da się zrealizować w 100 dni. No i tu oczywiście można mieć zarzuty do polityków i do każdej partii. Czy to jest opozycja, czy koalicja rządząca, do każdej partii można mieć zarzuty, że te obietnice nie są realizowane. Czemu nie są realizowane? No z przyczyn obiektywnych. Budżet nie jest z gumy. Nie wszystkie elementy da się zrealizować, zwłaszcza te, które dotyczą podatków, czyli te, które musiałyby czy spowodowałyby zmiany w budżecie państwa. Trudno mi być recenzentem rządzącej koalicji, dlatego też, że tutaj jakby łączą się te elementy gospodarcze z elementami społecznymi i musimy patrzeć na ten bilans, ustawy, które obietnice były, będą realizowane. Ale ja bym spokojnie dał partii kolejne 100 dni i kolejny czas na realizację potrzeb. My nie oczekujmy, żeby coś było szybko. My oczekujmy, żeby coś było dobrze. My pamiętamy, co się działo, gdy ustawy były tworzone przez jedną noc i później miały 80-100 poprawek w ciągu kolejnych dni. Nie oczekujmy tego. Oczekujmy, żeby to było zrobione dobrze, żeby może były mniejsze obietnice, czy w mniejszym stopniu obietnice realizowane, ale żeby budżet funkcjonował prawidłowo, żebyśmy w długiej perspektywie rozwiązywali problemy, a nie na tę chwilę, nie w tym momencie.
To panie profesorze, na koniec, jako właśnie jest pan profesorem, także też ten temat pana dotyczy, kolegium.
A tylko stanowisko mam, profesora.
No tak, no ale tak się też tytułuje, pan jest doktorem habilitowanym, ale kolegium humanum, tam to mógłby pan być rektorem z tym stopniem, który pan ma. Podejrzewam, każdy też tam znalazłby pewnie coś dla siebie, jakiś dyplomik, ale kończąc śmiechy, czym dla pana, jako dla naukowca, od lat naukowca, jest ta afera, teraz nowe, pisał ten też pan na Twitterze, wypływają nowe fakty. Rektor Paweł Czy zaczyna, chce być świadkiem, małym świadkiem koronnym. Tam mówi, że oni zaczynali chyba, mieli kapitał zakładający 5000 zł, założyli sobie tą szkołę. Mówi, że za akredytację płacili łapówkę, tam chyba 450 000 zł, i jeszcze zatrudnienie chyba tam żony i córki tego człowieka, który tę akredytację dawał. Możemy się spodziewać coraz więcej takich afer. Czym dla pana, jako dla naukowca, jest ta afera związana umownie z Kolegium Humanum, bo się mówi, że tych takich szkółek tak zwanych jest w Polsce było dużo więcej?
Ja przyznam i użyję tu mocnych słów i być może dla niektórych zbyt mocnych, ale dla mnie to jest obrzydliwość. Dla mnie to jest obrzydliwość, że ktoś może kupić sobie dyplom i nie ma poczucia niczego złego w swoim działaniu. Musimy, i tutaj mówię z całą stanowczością jako środowisko akademickie, nie możemy pozwolić na taką sytuację, nie możemy pozwolić, by takie uczelnie czy takie ośrodki Być może to są również inne, ale tutaj ta obrzydliwość i ten nieetyczny brak etyki wypłynęło. Musimy jako środowisko akademickie stanowczo sprzeciwiać się takim działaniom. Nie można otrzymać dyplomu MBA bez odpowiednich działań. Przecież to kiedyś były jedne z trudniejszych studiów. Po angielsku trwały 2 lata, mnóstwo projektów, mnóstwo działań i brak przepisów pozwolił niektórym, ja nie chcę przesądzać, czy faktycznie dostawano bez żadnej pracy, bez żadnych zajęć, bo jeśli tak było, to jest całkowicie dyskwalifikujące. Ale jeśli ten poziom tych studiów był celowo obniżany, to też należy się zastanowić, co zrobić, żeby nie żeby nie nastąpiła ta deprecjacja takich dyplomów i musimy tutaj koniecznie zwracać uwagę, że nieuczciwość trzeba piętnować. Oczywiście tutaj muszę dać po przecinku, sprawę wyjaśnia prokuratura i wtedy będzie można powiedzieć, ale doniesienia medialne, te, które czytamy, pokazują, że skala nieprawidłowości, skala działań, myślę, że być może nielegalnych, ale może nawet na granicy prawa, no jest niepokojąca. Nie może tak być, że... I nawet trudno mi sobie wyobrazić, że w niektórych naukach ktoś może otrzymać, jeśli nie jest wybitna, a oczywiście pewnie takie osoby również są, ale jeśli ktoś otrzymuje, nie wiem, po 2 czy 3 latach dyplom doktora, po kolejnych 2 habilitacje, no to coś jest nie tak. Ja sam kończyłem poszczególne etapy naukowe, i wiem, ile lat jest potrzeba, aby poszczególne etapy robić. Nie mówię, że każdy musi robić tyle, co ja. Być może i na pewno są osoby zdolniejsze, szybsze i potrafiące zrobić w krótszym terminie. Ale budzi to pewnie często niepokój i zastanowienie, jeśli ktoś faktycznie habilitację mógł zrobić w 2 lata, czy dyplom w 3 miesiące. No jest to niepokojące.
Kiedyś się przecież mówiło, że w 8 lat habilitację będzie ciężko zrobić, jak wchodziło to prawo, a w 2 lata to rzeczywiście
kiedyś jest szybko. Tak było, że mówiło się 4 lata doktorat, plus tam plus minus jeszcze z 2 lata, później habilitację w 8, plus minus 4 lata, więc to był taki okres, który faktycznie wynikał z wcześniejszych jakichś obserwacji naukowców na różnych etapach. Oczywiście to w różnych naukach różnie wygląda. Ja nie chcę tutaj mówić, że jak ktoś zrobił 2 lata, to na pewno jest nieuczciwy. Nie, nie, bo to byłoby z kolei nieuczciwość z mojej strony, bo bardzo często są wybitne osoby, są osoby, które działają w różnych projektach i mogą bardzo szybko zrobić poszczególne etapy naukowe i nie można oczywiście nikomu odbierać prawa i odbierać tych tytułów. Ale jeśli się potwierdzą doniesienia medialne odnośnie poszczególnych, czy to dyplomów uzyskiwanych za pieniądze, no to musimy sobie zadać pytanie, no jak takiemu, jak w ogóle przeciwdziałać w przyszłości takiej nieuczciwości. I jeśli ona oczywiście potwierdzi się, czy potwierdzą prokuratorzy.
No, wyjdzie na to, że tam wszystkie osoby, które były w tym kolegium humanum, to są wybitne osoby, wybitni naukowcy.
Ja nie chcę uogólniać, bo
ja to zażartuję.
Moglibyśmy być niesprawiedliwi. Mogłoby się okazać, że to dotyczy jakiejś grupy. Nie wiem, dlatego wolałbym, żeby to prokuratura oceniła, a wtedy na pewno możemy to ocenić. Co tak naprawdę się wydarzyło.
Miejmy nadzieję, że rzeczywiście prokuratura to niedługo oceni. Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy wywiad. Był z nami profesor Sławomir Kalinowski, ekonomista z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy, a my przechodzimy do waszych głosów. No i mamy duże rozstrzelenie. W ogóle wyniki sądy też są takie dosyć rozstrzelone, bo mieliśmy pytanie, czy popierasz protest rolników. Mamy tak 56%, nie 34%, inaczej 10%. No i w komentarzach, które do mnie trafiają, mamy właśnie i głosy popierające, niepopierające, ale są też takie, którzy mówili, że na przykład wcześniej popierali, ale na przykład Ryszard Schneider popierałem. Teraz jest wielu szatanów, czy szarlatanów powinienem myśleć, nie wiem, którzy się wmieszali w te protesty, tego nie mogę wspierać. No tak, na przykład Piotr Osowski mówi, to jak mają strajkować na Facebooku, albo Tadeusz Marszałek Sonda, inaczej popieram rolników, sam wychowałem się na wsi, ale nie to, że dają się świadomie czy nie wykorzystywać ruskiej agenturze i przegranym politykom PiSu i Konfederacji. No i na nie także mamy głosów zwinna Sarenka. Po tylu kompromitujących akcjach, których się dopuścili, nie zasługują na moje dalsze poparcie. Rozumiem ich postulaty i wiem, że przynajmniej część jest słuszna, szczególnie sprzeciw wobec ekozamordyzmu. Boli, nie rozumiem mimo wszystko tego protestu. Pozwolili sobie tańczyć na głowie PiSowi, a teraz pod rękę z nimi demolują kraj. Czy rolników trzeba od razu do opieki socjalnej? Także dziękujemy wam za wasze głosy. Krzysztof Cymbor, popieram protest rolników, ale metoda protestu musi zostać szybko zmieniona. Inaczej protest spowoduje podział społeczeństwa, a rolnicy stracą przychylność społeczeństwa. No właśnie, wczoraj było to informacja o wysypaniu gnoju, to już chyba przedwczoraj było nawet, wczoraj było o tym głośno w naszym też programie, pod domem rodziców Szymona Hołowni. Zobaczmy, co posłanka Marta Wcisło powiedziała na temat ogólnie protestu rolników, ale także właśnie tego gnoju.
No to wysypanie obornika bardzo niefajne. Naprawdę dziwię się rolnikom, że dają się wmanipulować w konflikt polityczny. Wszyscy robimy wszystko, aby rozwiązać problemy rolników. Poprawiane są zapisy Zielonego Ładu. Część tych zapisów, tak jak ugorowanie, zostało zmienionych. Trwają rozmowy z rolnikami. Wczoraj w Jasionce zostało podpisane, niektórzy mówią porozumienie, niektórzy założenia do porozumienia, które zakłada embargo na tranzyt przez Polskę ukraińskich produktów, które zakłada rekompensaty dla rolników z województw takich jak lubelskie i podkarpackie od 1 stycznia, z wyrównaniem od 1 stycznia dla pozostałych od lutego. Więc cały czas rząd dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać problemy rolników i rolnicy o tym wiedzą. Niestety wśród tych protestów są politycy. Politycy, którzy podsycają tą atmosferę po to, aby zbić kapitał polityczny. Naprawdę nie rozumiem tego, bo to, co dzisiaj dzieje się w rolnictwie, to jest pokłosie rządów 8 lat PiSu. I to oni naważyli tego piwa, my je musimy wypić, a oni jeszcze biją pianę. Skandaliczne zachowanie, bo naprawdę rolnicy zasługują na to, aby być traktowani poważnie, a politycy PiSu wykorzystują i manipulują rolnikami.
No jakoś przeciwko temu PiSowi mało było protestów. Za chwilę połączymy się z rolnikiem Pawłem Skopnikiem, ale jeszcze w międzyczasie zobaczcie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Co rząd robi dla rolników?
Sprawa europejska i wycofanie się z zapisów Zielonego Ładu. Co nastąpiło po naszych interwencjach, szczególnie odłogowanie sprawa nawozów. Druga kwestia, bilateralna umowa z Ukrainą. Już dzisiaj tranzyt jest ograniczony w zasadniczy sposób. Od początku tego roku dużo, dużo mniej niż za rządów naszych poprzedników. Nawet w tranzycie przejeżdża przez Polskę, więc ta presja ma sens, bilateralna umowa. No i pomoc, którą trzeba udzielić tu i teraz, wynikająca z bardzo trudnej sytuacji rolników. Nad tym pracujemy. Nie są to rzeczy łatwe, ponieważ zostaliśmy budżet wydrenowany do granic możliwości, zadłużone państwo, bałagan, zlikwidowane gospodarstwa. Jak poprzednicy ministra Siekierskiego mówili, szczególnie minister Kowalczyk, Jak zboże było po 1500 zł, nie sprzedawać tego zboża, no to doprowadzili do takiej sytuacji. Do takiej sytuacji doprowadzili, że te ceny są nie tylko w Polsce, ale na rynkach światowych bardzo niskie z uwagi na niekontrolowany napływ zboża z Ukrainy do Europy, ale też muszą być dużo silniejsze sankcje na Rosję i na Białoruś. Nie może być tak, że te sankcje są nieskuteczne. Dzisiaj sankcje są nieskuteczne, szczególnie w obszarze rolno-spożywczym i to się kończy załamaniem rynków europejskich.
A teraz jest z nami Paweł Skopnik, rolnik z Podlasia. Witamy Cię, Paweł, bardzo serdecznie.
Witam Ciebie, witam Państwa.
Paweł, rozmawialiśmy z profesorem Kalinowskim o wielu przyczynach tych, powiedzmy, złego stanu rzeczy w rolnictwie. Ty powiedz, jako rolnik, byłeś też w Warszawie na którymś z tych protestów. Powiedz, protesty trwają miesiąc. Jak ty oceniasz, czy osiągnięto to, co było zamierzane? Czy te protesty będą trwały dalej? Czy jest sens ich kontynuować? Jakie jest twoje zdanie?
Znaczy, protesty tak ogólnie to nie trwają od miesiąca, tylko protesty na granicy to już trwają, jeszcze już w poprzednim roku były. A tu już od stycznia rozpoczynały się takie lokalne, mniejsze, takie tylko pokazowe protesty. Miesiąc temu to był strajk w Warszawie, który był zwieńczeniem już ponad miesięcznych protestów takich lokalnych, ale jeszcze nie takich jak ten, który był ostatnio, więc protesty trwają o wiele dłużej. Czy coś zostało osiągnięte? No, deklaracje są, z tym, że na razie są to tylko deklaracje. No i z tego, co wynika ta kwestia tych założeń Zielonego Ładu, no dla rolników może być, najprawdopodobniej będzie jakoś uproszczone, tak, że no mam nadzieję, że to zostanie zrobione. Z tym, że ja bym się skupiał nie tylko na tym, bo to tak nam się mówi, że to rolnicy tylko z Zielonym Ładem trafia tylko do rolników, bo Zielony Ład jest to kwestia, która dotyczy każdego jednego człowieka, tylko my, rolnicy, jest pierwszy się o tym dowiedzieliśmy, bo nasza branża jako pierwsza musi ponosić zmiany. W 2030 roku wchodzi kwestia czystego, nieemisyjnego domu, czyli nie wybudujemy sobie, nie dostaniemy pozwolenia na budowę domu, jeżeli nie będzie tam całkowicie zero emisji i najdroższego rodzaju sprzętu. Takiego rodzaju są tam zapisy, bo ja troszeczkę w tym posiedziałem. Od 2035 roku nie zarejestrujemy samochodu spalinowego, więc te kwestie tego Zielonego Ładu będą dotyczyły każdego z nas i to jest moment, kiedy powinniśmy wspólnie postarać się powalczyć z tym Zielonym Ładem, nie robić tego, co już powoli się udaje, czyli rozdzielanie na złych rolników, którzy w swoich wielkich, bogatych ciągnikach walczą o kolejne dopłaty, bo tu nie jest kwestia żadnych dopłat, nie są to strajki antyrządowe, bo to jest strajk tylko ze względu na to, co to się wydarzyło, po prostu nie wiedzieliśmy o tym, co się dzieje parę lat temu, ale też jeszcze dużo ludzi, którzy nawet teraz słuchają tego, nie wiedzą, z czym Zielony Ład za parę lat was uderzy, wtedy już jak już te nasze strajki, my uzyskamy swoje pojedyncze sprawy, to potem podejrzewam, że nikt nie będzie w stanie takiej siły zrobić, żeby tak naprawdę przewrócić cały ten Zielony Ład, bo w przyszłym tygodniu mamy głosowanie. Nasze państwo najprawdopodobniej będzie miało decydujący głos jednego z filarów tego Zielonego Ładu, więc nasz rząd ma możliwość w przeciągu tygodnia zakończyć całą tą sprawę protestów i całego tego Zielonego Państwa.
Ale no bo mówisz, że to jest sprawa wszystkich Polaków, że rolnicy tu walczą o wszystkich Polaków, ale tak jak ja patrzę, to rolnicy walczą właśnie z Polakami bardziej, nie puszczają ich do domów. Przecież rolnicy nie protestują w Unii, w Brukseli, czy gdzieś tam w rządzie, powiedzmy, pod tym całym parlamentem, no tylko blokują, utrudniają życie codzienne zwykłym Polakom. Ja rozumiem, jakby to było dzień, dwa, no ale to już trwa miesiąc. Nie bardzo się zanosi, że to się skończy. Nie myślisz, że ta sympatia właśnie do rolników gdzieś się całkowicie odwróci po tych protestach, jeżeli będą za długo kontynuowane?
Znaczy, no, wierzę, że całkowicie się nie odwróci, że jak najmniej się odwróci. Oczywiście widać to, że już pewne są sygnały osób, którym wiadomo, że się to nie podoba, ale jest to również tak w ten sposób kreowane. Ja osobiście byłem teraz na tym, to był nie miesiąc, tylko jeden dzień mieliśmy strajku. Jest zgłoszony na cały miesiąc, a był tylko jeden dzień. Miał być całkowity, samochody były przepuszczane regularnie co godzina. Oczywiście nie mówimy tu już o kwestiach jakichś autobusów szkolnych, czy uprzywilejowanych, czy osób z dziećmi, które tam jadą na do szpitala czy coś w tym stylu, bo tak to osoby oczywiście, że są przepuszczane cały czas. No jeżeli chodzi o strajki, no to były w Warszawie, tak? Pierwszy był, gdy byli sami rolnicy, był przebieg bez problemów, bez żadnych prowokacji i wszyscy pokazaliśmy swoją siłę i rozjechaliśmy się do domu. Tydzień później pojawiły się bojówki solidarnościowe w szeregach rolników, jak i również widzimy dużo materiałów, gdzie policja też bardzo nieprofesjonalnie wykonywała swoje
swoją pracę tak, żeby prowokować się również do eskalacji tych konfliktów. No i po prostu nie chcąc robić tam takiego obrazu, który był, że pijani rolnicy atakują policjantów, my zostaliśmy zmuszeni wrócić do swoich lokalnych miejsc. Mogę tylko powiedzieć, że tu z policją nie ma żadnych problemów. Policja, zazwyczaj są to osoby, które również niedaleko tutaj w okolicach mieszkają, więc praktycznie każdy się zna. Policja bardzo kulturalnie współpracując zabezpieczała, również dbała o to, żeby te wszystkie pojazdy, które powinny przejechać, przejechały. Dodatkowo razem z rolnikami, jak przyjechała jakaś ta grupówka, czy bigos, czy ciepła kawa, czy herbata, razem siedziała i piła, więc można również strajkować w sposób kulturalny bez ataków na policję. No niestety w Warszawie to się nie udało, dlatego przyniosło się to z powrotem do lokalnych miejscowości, no i zostało to zaostrzone tak naprawdę, bo strajki właśnie trwają od dawna, tylko ze względu na to, że były tak delikatne, to dopiero się mówi w mediach, że strajki trwają od miesiąca.
A jak myślisz, ile jeszcze potrwają? Jaki jest jako rolnicy na co się, czy jak się przyjdą żniwa, zacznie się robota, skończy się czas na strajkowanie, czy gdzieś tam to jest, będzie jakiś krótszy horyzont czasowy?
Znaczy, robota już się zaczęła i to nie powstrzymuje, a wręcz coraz więcej osób zaczyna strajkować. Także tutaj kwestia pracy może nie powstrzymać, no bo jeżeli niektórzy, ich praca nie będzie w ogóle miała sensu, no to co mają się urobić, to będą walczyć o to, żeby może się coś zmieniły te perspektywy, żeby ta praca miała sens. Ale no, jak ja już powiedziałem, w przyszłym tygodniu odbywa się bardzo ważne głosowanie, w którym już Włosi, Holandia, Szwecja, Rumunia są przeciwni i właśnie ja z tego, co czytałem, decyzja Polski ma być decydująca odnośnie tego filaru, który będzie przegłosowywany, więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już w przyszłym tygodniu możemy mieć sprawę załatwioną. I to nie tylko, że kwestia rolników, tylko wszyscy, którzy również naprawdę jeszcze nie zdają sobie sprawy, co znaczy Zielony Ład, bo to są niektóre restrykcje, które wejdą za 5, za 10, za 15 lat i tego teraz jest 4 lata temu, co zostało wprowadzone, widzimy, jak ciężko cokolwiek z tym zrobić, a za 15 lat to już będzie wszystko pozamiatane.
A powiedz, myślisz, że gdyby to głosowanie nie przeszło, powiedz więcej, co to jest za głosowanie, to protesty się skończą, jeśli Polska zagłosuje przeciw?
No myślę, że tak, no to jest postulat, który jest właśnie wycofanie się z tych zapisów Zielonego Ładu. No jest jeszcze oczywiście kwestią uregulowania tego transportu zboża, no ale jeżeli te deklaracje, które są wykonane, że to zboże przestało się rozlewać, będzie tylko tranzyt, czyli jeżeli będzie to, na co tak naprawdę byliśmy umówieni od początku z Ukraińcami i gdyby to było wykonane jak należy, jeszcze oczywiście za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to nie byłoby w ogóle tego problemu, no bo te zboże nie powinno tu nigdy się znaleźć. No taka jest prawda odnośnie tego tematu, że nie powinniśmy rozstrzygać co, jak, gdzie, tylko że dlaczego one w ogóle tu się znalazło. Kto dopuścił do tego, że ono się rozlało, skoro umowa była taka, że ono ma tylko przejechać. My pomagamy, żeby te zboże przez nasz port wypłynęło do Afryki.
No tak, ale jakoś za rządów PiSu tych protestów w całej Polsce nie było organizowanych, a to właśnie to zboże jakoś za PiSu do tej Polski wjechało, a dziwnym trafem właśnie za Platformy teraz są te protesty. No a powiedz z kolei, jakby to głosowanie
nie, to jeszcze,
poszło
jeszcze,
przeciw.
Jeszcze tylko jeśli mogę tutaj do tego, że protestów nie było. W przypadku ogłoszenia przez Prawo i Sprawiedliwość chęci wprowadzenia tej swojej jakiejś tam piątki dla zwierząt, bo to tak samo jak teraz Polska cała stanęła, również był strajk w Warszawie i zostało całkowicie wycofanie się z tego, wtedy strajki nie zaprzestały.
O tym zbożu, mówimy, no to wtedy nie
zboże,
było
jeszcze
protestów w Polsce.
Również były strajki na granicy. Strajki trwały bardzo długo. A w całej Polsce strajki zaczęły tak naprawdę, to nie te zboże ukraińskie, bo to jest tylko jedna część tego, to kwestia tego Zielonego Ładu. To przechyliło szale, że wszyscy stanęli od lewa do prawa, bo mówiąc prosto tak licząc, no osoba, która powiedzmy kupuje paszę, no to dla niej dobrze, jeżeli będzie nawet tańsze zboże, bo będzie tańsza pasza, tak? Więc tak patrząc tylko pod samym kątem siebie, żebym ja tylko parę groszy dzisiaj zaoszczędził, to by wszyscy rolnicy nie strajkowali. No mówię tutaj, najważniejsza jest kwestia tego Zielonego Ładu, który ma wywrócić tak naprawdę kwestie produkcji i upraw i ogólnie funkcjonowania w Unii już nawet dla zwykłego człowieka, który będzie chciał na chociażby sobie dom wybudować, o ile będzie go stać na to.
No tak, no tylko kwestia, że na sztandarach jednak jest Ukraina i Zielony Ład to też zapisu był podpisany i też jakoś wtedy tych protestów nie było. Ja to jakoś jednak wiążę, że one się zaczęły na wielką skalę, jak rząd się zmienił. Ale powiedz, jakby Polska nie zawetowała na przykład tego Zielonego Ładu, to jaki jest plan tych rolników was, że co, będziecie tak blokować te drogi, do kiedy?
co, no nie ma konkretnej daty czy terminu. Nie jest to też również właśnie to, co mi się bardzo podoba dzięki tym strajkom, że osoby, które uważają się za jakichś przedstawicieli, którzy nawet chodzą, rozmawiają, bo podczas ostatniego strajku w tym samym czasie trwały jakieś rozmowy tam z ministrem Kołodziejczakiem, no a wszyscy się zastanawiali, kto to w ogóle poszedł, kto to jest. I ludzie zaczynają się oddolnie tworzyć, oddolnie jednoczyć, tworzyć coraz mniejsze, nie patrząc na górę, tworząc swoje własne, małe, okoliczne jakieś stowarzyszenia czy jakieś koła. Dlatego też no, nie ma ogólnego terminu, że ci powiem, czy to się skończy za tydzień, za dwa, czy za miesiąc, bo to wszystko zależy od tego, jaka będzie praca rządu. No, każdy oczekuje, żeby coś zostało poza tymi obietnicami, co zostało spełnione, bo na razie są tylko same obietnice. No, wiemy, że na obietnicach nie wolno samym ufać, dopóki nie będzie to na papierze przegłosowane, więc nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, ile to może potrwać. Mam nadzieję, tak jak mówiłem, że w przyszłym tygodniu będzie sprawa całkowicie załatwiona.
Okej, no ja miałem nadzieję, jak nie ma planu, to niestety obawiam się, że to może trochę potrwać. Zobaczymy. Paweł, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami rolnik Paweł Skopnik. My przechodzimy już do ogłoszeń. Przypominamy, dzisiaj o 18:00 dogrywka. Jak nauczyć dziecko krytycznego myślenia i studiowania Biblii. To jest, o ile się nie mylę, fragment naszych warsztatów. A jutro o 10:00 program dla dzieci, jak zrobić wiosenny wazonik. Zapraszamy do odwiedzania na naszym kanale YouTube playlisty dla dzieci. Co tydzień w sobotę macie dla dzieci bardzo ciekawe audycje, także możecie znaleźć je wszystkie na naszej playliście. Z ogłoszeń jeszcze zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić na 536 813 435. No i przypominamy tradycyjnie o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj w marcu 550 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy o tym celu comiesięcznym 1000 gitar. Na, możecie nas wesprzeć wchodząc na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite, uruchomiliśmy także nową formę wsparcia. Na YouTubie jest tam przycisk, widzicie go teraz, wesprzyj. Przypominamy także, że można przekazać 1,5% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Trzeba podać numer KRS 40 456 259. Macie tutaj szczegóły na grafice. My się z wami żegnamy. Mieliśmy dzisiaj kilku gości. Był profesor Kalinowski, był z nami rolnik też Paweł Skopnik. Do zobaczenia. Dziękuję wam za uwagę.